Ostrzej niedokrwienie jelit to jest choroba identyczna jak ostre niedokrwienie każdej kończyny, czy to górnej, czy dolnej. To jest taka sama choroba jak udar i to jest taka sama choroba jak zawał serca. Jakiś czynnik powoduje nagłe zamknięcie tętnicy i nie ma dopływu krwi, a z krwią tętniczą napływa tlen, czyli tworzy się martwica.
Czyli to jest taki zawał jelit.
To jest zawał jelit. To tak się nazywa. Ostre niedokrwienie to zawał jelit. To jest schorzenie, które wiąże się z bardzo wysoką śmiertelnością. Jeżeli u chorego wystąpi ostre niedokrwienie jelit, to jest to stan, który w 80% kończy się zgonem, ponieważ bardzo często objawy, które temu towarzyszą, są mało charakterystyczne. Tak to jest, że jeżeli mamy zawał serca, to ten ból jest taki bardzo dominujący. Jeżeli mamy ostre niedokrwienie kończyny, no to jest ból. Tak w jelitach, mimo wszystko, to krążenie jest tak bogate, że nawet zamknięcie głównej tętnicy nie daje od razu takich dramatycznych objawów. Ale co to powoduje? Że ta trudność diagnostyczna prowadzi do tego, że ta decyzja o operacji jest często nieco opóźniona. Ja nie mówię o opóźnieniu w dniach czy w tygodniach, ja mówię o opóźnieniu w godzinach. A to opóźnienie powoduje to, że następuje nieodwracalne zmiany w tych jelitach. Jeżeli ma szczęście chory, to możemy czasem wyciąć jakąś odpowiednią długość jelita i ten chory jeszcze ma szansę żyć, ale jeżeli to dotyczy to całego jelita cienkiego i jelita grubego, to taki chory musi zginąć. Nie ma żadnych szans.
Bo to w konsekwencji następuje perforacja,
martwica.
martwica.
Nie, tak samo jak jest martwa noga, czarna noga, to tak samo tam jest czarne jelito.
Tutaj się liczy czas.
W ostrym niedokrwieniu jelit tak, ale w ogóle we wszystkich ostrych stanach chirurgii naczyniowej czas jest tym elementem bardzo decydującym. Możemy powiedzieć, że jak ktoś ma zawał, możemy czekać? Nie możemy. Czy możemy mówić, że jeżeli ktoś ma udar niedokrwienny centralnego układu nerwowego, możemy czekać? Też nie możemy. Też mamy jakieś okienko terapeutyczne, kiedy my możemy coś zrobić, żeby te skutki tego ostrego niedokrwienia mózgu były jak najmniejsze. I z jelitami jest to samo. To jest bardzo poważna choroba, ale może bardziej spektakularną jednostką, którą my możemy leczyć i możemy bardzo pomagać tym chorym, to oprócz tego ostrego niedokrwienia, to jest przewlekłe niedokrwienie. Czyli to jest stan, kiedy takie same zmiany miażdżycowe, jak dotyczą też serca, kończyn, dotyczą ukrwienia jelit. Czyli nie ma ostrego zamknięcia dopływu krwi do głównego naczynia, które doprowadza krew do jelit. To jest przewlekły proces, który powoduje, że te główne pnie tętnicze, one się zwężają. To trwa lata. To nie jest krótki okres. Oczywiście to prowadzi do tego, że rozwija się krążenie oboczne i ten chory często ma bardzo mało charakterystyczne objawy. Jego czasami boli brzuch, jak czasami przyjmie większą objętość pokarmu, ale w miarę upływu czasu te dolegliwości się nasilają i jakby ostatecznym momentem jest taki, że jak chory cokolwiek zje, zaczyna go boleć brzuch. Co się dzieje wtedy? Najczęściej chory nie idzie od razu do lekarza, tylko zmniejsza objętość przyjmowanego pokarmu. Jeżeli to trwa w miesiącach, to on traci wagę. Często ci chorzy tracą w ciągu miesiąca, dwóch, trzech, 20 kilo, bo oni przestają jeść. Trochę piją, przestają jeść. Często też te trudności diagnostyczne, bo podejrzewa się jakieś schorzenia żołądka, jakieś owrzodzenia, chorobę wrzodową żołądka. Zanim taki chory trafi do chirurga naczyniowego, który wykona odpowiednie badania, czyli angio KT, czyli tomografię komputerową z podaniem kontrastu, to czasem trwa to jakieś tygodnie. Ale jeżeli ten chory trafi do nas w takim stanie, to my możemy mu bardzo pomóc. My możemy go wyleczyć z tego. Możemy wykonać operację rekonstrukcyjną w zakresie ukrwienia tętni.
Tu widać, jak bardzo ważna jest diagnostyka.
No, panie redaktor, diagnostyka jest podstawą medycyny, podobnie jak profilaktyka. Niestety, no, my często zapominamy jakby o tych aspektach medycyny i bardzo często przyczyną powstawania zmian miażdżycowych niestety jest niewłaściwy tryb życia pacjenta, niewłaściwa dieta, mało ruchu, palenie tytoniu. To jest problem, na który no, wszyscy musimy zwrócić uwagę i uświadamiać chorych, że niestety muszą zmienić tryb życia, gdyż bez tego nawet najlepiej przeprowadzony zabieg nie będzie skuteczny.
A czy jest jakaś grupa ryzyka?
Grupą ryzyka są chorzy palący tytoń obciążeni genetycznie miażdżycą z zaburzeniami gospodarki lipidowej.
A czy zdarza się tak, że chory, który przeszedł na przykład zawał, w drugiej kolejności może również przejść ostre niedokrwienie jelit albo w ogóle niedokrwienie jelit?
No, jak najbardziej, pani redaktor, z tego względu, że miażdżyca jest chorobą ogólnoustrojową. Bardzo rzadko dotyczy określonego łożyska naczyniowego. Najczęściej objawia się w sposób nagły, ostry, w jakimś określonym obszarze, czyli chory dostaje albo zawału mięśnia sercowego, albo udaru mózgu, albo niedokrwienia kończyn przewlekłego, albo też ma chromanie. Wyjątkowo rzadko jest to tylko i wyłącznie choroba jednego miejsca w człowieku. Najczęściej jest to choroba uogólniona. W związku z tym każdy chory, który ma jakikolwiek incydent sercowo-naczyniowy, bo to tak ładnie można nazwać, wymaga diagnostyki pod kątem zmian w tętnicach szyjnych, konsultacji kardiologicznej, wizyty u chirurga naczyniowego.
Dużo wiemy o zawale, również o udarze mózgu czy o wylewie. Natomiast o tym niedokrwieniu jelit mówi się stosunkowo mało. Dlaczego? Czy jest to rzadka choroba?
Tak, jest to zdecydowanie rzadziej i do niedawna też bardzo ciężko było tym pacjentom pomóc. W tej chwili u chorych z przewlekłym niedokrwieniem jelit od momentu rozwinięcia się chirurgii wewnątrznaczyniowej nasze możliwości wzrosły. Możemy poszerzać naczynia zaopatrujące jelita, wkładać tam stenty. Niestety czasami takie leczenie mało inwazyjne jest niewystarczające i wtedy musimy wrócić do starszych, no, często zapomnianych technik, które są dużo trudniejsze, właśnie wykonania rekonstrukcji naczyniowej, bypassu, który ominie to zamknięte miejsce.
Tak powoli doszliśmy do operacji, która tutaj została wykonana. Pierwsza taka operacja w Opolu. Panie profesorze, na czym polegała?
Tak jak pan doktor Hobo wspomniał, tych możliwości leczenia przewlekłego niedokrwienia jelit mamy kilka. Najprostszym i najłatwiejszym i dla chorego, no, w pewnym sensie najkorzystniejszym są metody wewnątrznaczyniowe. To wtedy takie same zabiegi robimy jak przy stentowaniu tętnic wieńcowych, stentowaniu tętnic kończyn dolnych. Ale u pewnej grupy chorych, gdzie ta miażdżyca jest tak rozległa, że my nie jesteśmy w stanie zrobić tego bez otwarcia jamy brzusznej, bez wykonania operacji, klasycznej operacji chirurgii naczyniowej. I u tego chorego właśnie była taka sytuacja. Ten chory przez wiele lat chorował, miał bóle brzucha, udało się w końcu potwierdzić, że ma problem z ukrwieniem jelit. Przygotowując się do tego zabiegu, my tego chorego skierowaliśmy do poradni, która zajmuje się domowym leczeniem chorych niedożywionych. Takim chorym zakłada się specjalny cewnik i przez ten cewnik ten chory 2-3 razy dziennie sam w domu sobie podłącza, jedzenie wpłynie. I tego chorego udało się przez pewien okres czasu tak przygotować, że on biologicznie nie był zniszczony, ponieważ zakładaliśmy, że wstępnie nie udało się wykonać tego leczenia endowaskularnego, wewnątrznaczyniowego, więc wiedzieliśmy, że my musimy u tego chorego wykonać operację otwartą. Każda operacja z otwarciem jamy brzusznej jest dużym wyzwaniem dla człowieka. Stąd to, że on musiał być przygotowany. I to żywienie trwało około 3 miesięcy. Ten chory do nas trafił w bardzo dobrym stanie biologicznym. Przeprowadzono operację polegającą na tym, że otwarto jamę brzuszną, odszukano aortę i odszukano tą część dalszą tętnicy poza tą niedrożnością. I te dwa naczynia, tą dużą aortę z tą tętnicą, która nazywającą się tętnicą kreskową górną, wykorzystując przęsło z tworzywa sztucznego, połączyliśmy te naczynia, także teraz bezpośrednio krew, tak jak to wygląda anatomicznie, płynie z aorty do tętnic trzewnych, unaczyniając jej. Chory w tej chwili jest w bardzo dobrym stanie, nie odczuwa bólu, rozpoczął normalne żywienie. Chcielibyśmy, żeby on w ciągu 2-3 dni on przestał być już żywiony tą metodą do cewnika, tylko był normalnie przyjmował pożywienie doustnie.
Czy można powiedzieć, że on jest wyleczony?
To jest pytanie takie trudne, ponieważ miażdżyca jest chorobą nieuleczalną. Ja wiem, że to dla wielu osób to jakby takie stwierdzenie jest prawie że nie do przyjęcia, bo nasz świat jest taki, że możemy coś zapobiegać, zacząć coś jeść albo czegoś nie jeść, bardziej biegać albo mniej biegać i będziemy zdrowi żyli wiecznie i jeden dzień dłużej. Ale tak nie ma. Miażdżyca jest chorobą nieuleczalną. Tak samo jak założenie stentu do tętnicy wieńcowej nie leczy miażdżycy tętnic wieńcowych serca, tylko pozwala, żeby człowiek normalnie funkcjonował, normalnie właśnie ćwiczył, normalnie żył, normalnie pracował. Tak samo dzieje się po tej operacji, którą my przeprowadziliśmy z panem doktorem Hobotem. Mianowicie ten chory ma stworzone warunki, żeby on normalnie zaczął funkcjonować, normalnie zaczął jeść. My nie możemy powiedzieć, co się będzie działo w przyszłości. Oczywiście nie mówimy o roku czy dwóch. mówiąc o przyszłości, mówimy, że to jest stosunkowo młody chory, on powinien około 20 lat jeszcze żyć. I musimy wszystko zrobić, żeby ten nasz zabieg i ta nasza proteza, którą wszyliśmy, to przęsło, działało. I tu jest kolejny raz to, co się pani tu redaktor była uprzejma spytać o diagnostyce. Oczywiście to nie musi być co miesiąc, to musi być co roku, musi być najpierw wykonane ultrasonografię, która jest najprostszą, najbardziej powszechną metodą, ale też nie co miesiąc. Wystarczy, jak ona jest zrobiona co roku przez sprawnego radiologa. Jakieś pierwsze objawy, że ten przęsło zacznie zwężać się, bo tak może się zdarzyć, no to my teraz już mamy możliwość, że wyprzedzając całkowite zamknięcie tej protezy, możemy poszerzać, możemy zakładać stenty dodatkowe, możemy wykorzystać baloniki. No niestety ci chorzy wymagają ciągłych konsultacji.
I samodyscypliny.
Tak. I na pewno nie pomogą suplementy diety.
Ale jeszcze chciałam wrócić na chwilę do operacji. To była trudna operacja?
Pani redaktor, no to wszystko zależy, jak na to spojrzeć. Nie? To była operacja faktycznie dosyć nietypowa, rzadko wykonywana, natomiast no, zabieg trwał około 2 godzin, przebiegł zupełnie planowo, więc patrząc z tego względu nie był trudny, ale no, wymaga też doświadczenia. Tu właśnie korzystamy z doświadczenia pana profesora Oszkinisa, który jako jedna z niewielu osób no, w kraju ma duże doświadczenie w tego typu zabiegach i no, poszło wszystko bardzo dobrze.
Panie profesorze, doktor Jacek już wspomniał, że to dzięki pana doświadczeniu udało się przeprowadzić tę operację. Skąd pan do nas trafił?
Ja pochodzę z Poznania. Początkowe całe życie zawodowe i studia i potem i pierwsza praca i kolejna były w Poznaniu, ale w życiu spotkałem ciekawego człowieka, takiego mojego mentora, profesora Zapalskiego, który był wielkim chirurgiem, chirurgiem naczyniowym. Pan profesor ma w tej chwili 87 lat, więc jest osobą w starszym wieku. On niestety nie miał tej przyjemności i nie wykonywał zabiegów endowaskularnych, tych wewnątrznaczyniowych. Ale muszę powiedzieć, że ta szkoła, którą on stworzył i jego poprzednicy, bo poprzednikiem profesora Zabarskiego był taki pan profesor Piskorz, to są tacy luminarze chirurgii i ogólnej, a potem naczyniowej w Polsce. I rzeczywiście udało mi się no, z nimi współpracować, od nich się uczyć. I wydaje mi się, że to jest w ogóle klucz do sukcesu, że trzeba mieć dobrych nauczycieli, ale co jeszcze dla mnie jest takie istotne, co mnie teraz trochę niepokoi wśród młodych kolegów, to znaczy, że oni nie chcą jeździć, nie chcą się uczyć tak na zewnątrz. To życie doczesne jest takie, to codzienne jest tak szybkie.
Medycyna też tak szybko się rozwija, że niejeżdżenie... To jest taka stagnacja.
Ja nie mówię tylko o zjazdach, prawda? Bo to, żeby poznać jakby inny sposób myślenia, bo oczywiście medycyna jest taka sama. My korzystamy z tych samych podręczników, z tych samych książek, my czytamy te same prace, natomiast jednak ona się różni w różnych krajach. Różni się pewna filozofia, ponieważ jakby społeczeństwo jest troszeczkę też różne i to powoduje, że podejście lekarzy też jest inne. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład w Polsce mówi się, że jak chory z przewlekłym jednokrwieniem kończyn dolnych przechodzi tam 200 metrów, to mówimy temu choremu, proszę pana, pan jest w zasadzie zdrowy, pan powinien wziąć tabletki, pan dużo powinien chodzić, ale on mówi, no tak, ale ja muszę się po tych 200 metrach zatrzymać. Na przykład w Stanach Zjednoczonych rozmowa chirurga naczyniowego jest najczęściej z osobą towarzyszącą. I pytanie jest nie tylko do chorego, ale do tego partnera, tej osoby. Pyta się, słuchaj, czy to, że ten przychodzi 200 metrów, czy to dla ciebie jest to problem? Czy to ogranicza twoje potrzeby życiowe? Czy jakość waszego wspólnego życia jest odpowiednia? No, boję się, żebyśmy nie wpadli na to u nas. Oczywiście to nie znaczy, że my musimy tak samo robić. Bo to nie jest chodzi, tylko jeżeli my wiemy te różne podejścia, jeżeli my zdajemy sobie sprawę z tych różnych jakichś takich uwarunkowań, to nasza wiedza i nasza możliwość pomocy człowiekowi zupełnie się zwiększa. Bo tak to człowiek tylko myśli, że zobaczył u swojego szefa, no i tak musi być. Nie musi być, bo to jest tak, że na początku człowiek musi oglądać różnych. Szefa, kolegów, innych kolegów. I na początku no,
to
tak
mu
musi,
wystarcza.
To mu wystarcza i on musi tak troszeczkę, jak operuje z szefem, a szef lubi, żeby stał po prawej stronie, to on nie powinien stać po lewej stronie. Ale jak potem on już jest osobą wykształconą, a widział dużo, to on może wtedy powiedzieć, nie, to jest źle. Ja powinienem stać po lewej stronie.
I pan, panie profesorze, jako szef przyjąłby to od swojego pracownika? Gdyby powiedział, panie profesorze, a Ja widziałem, że tam we Francji...
Tak, tak. Nie, ja w ogóle, ja bym powiedział, że ja ciągle poszukuję, tu w Opolu mi się właśnie to zdarzyło, że są koledzy, którzy mają trochę inne spojrzenie, bo pochodzimy z innych ośrodków, ale te rozmowy o chorych są takie, że ja z ich doświadczenia wiele korzystam. Człowiek się musi cały czas uczyć. To nie ma. To w medycynie, jeżeli ktoś uprawia zawód, no to nie może mówić, że ja operowałem, było dobrze, a teraz oni robią coś źle, bo robią inaczej. Nie zawsze inaczej jest dobrze, ale na pewno to stare z nowym daje bardzo dobre wyniki.
Tak siedzę i słucham się, zastanawiam, co to znaczy obecność pana profesora i takiego zespołu dla opolskiej naczyniówki.
Panie redaktor, no my staramy się po prostu bardzo rozwijać, nie? W związku z tym, że Szpital Uniwersytecki w Opolu zmienia się w oczach. Nie? To są zmiany nie tylko sprzętowe, ale także zmiany personalne. Pojawił się Wydział Lekarski na Uniwersytecie Opolskim. Zaczynamy kształcić studentów i dążymy do tego, żeby mieć ten poziom bardzo dobry jak na polskie warunki, jak na warunki europejskie. I stąd po prostu nasza współpraca z osobami bardzo doświadczonymi i wszyscy się od siebie uczymy, bo ja na przykład uważam, że wiele takich ograniczeń jest tylko i wyłącznie w naszych głowach. Jak my te umysły swoje otworzymy, znikną ograniczenia i być może uda nam się pomóc lepiej i większej liczbie pacjentów.
Myślę, że wielu tych ludzi nie musiałoby trafiać do szpitala, gdyby zmienił się u wielu styl życia na co dzień.
Teoretycznie tak, oczywiście. Ale to jest bardzo trudne pytanie. I tak jak ja patrzę na swoje losy chirurgiczne, to wracam do tych swoich nauczycieli, to jak ja zaczynałem pracę i chory miał tętniaka aorty brzusznej, miał 70 kilka lat, to panowie profesorowie tak podchodzili na wizycie i mówili, proszę pana, to jest tak niebezpieczny zabieg, a pan ma obciążenia, jakieś po zawale serca, wiele jakichś problemów. My byśmy panu jakby odradzali zabieg. My teraz operujemy 80-kilkulatków, więc to nie jest tak, że w społeczeństwie nie zmieniają się nawyki, natomiast dostępność się zwiększa w tej chwili i to jest pewien problem, że ta świadomość ludzka jest coraz większa i dlatego jest coraz więcej chorych, bo my coraz bardziej dbamy o siebie, a jeżeli nie tylko o siebie, to o naszych bliskich. No z mężczyznami w Polsce to, tak powiem, może dowcipnie, ale to jest trudne. Jak przychodzi do mnie do gabinetu mężczyzna, to ja zawsze zadaję pytanie, czy przypadkiem nie przyszedł z kimś. No i najczęściej przychodzi z żoną, córką, synem, ale najczęściej z kobietami. Tak? I w tym momencie jestem szczęśliwy, bo będę wiedział, na co choruję, jakie leki bierze. Bo mężczyźni w Polsce tak nie do końca dbają o siebie. Kobiety, no ja w ogóle uważam, że przyszłość to należy do kobiet. Z przykrością to mówię, ale z obserwacji mojej tak to wygląda. Mężczyźni jakoś tak nie dbają o siebie za bardzo.
A lekarze są tą samą kategorią mężczyzn, czyli też... Już na samym końcu do lekarza?
Tak, najbardziej.
I zaprowadzą do lekarza, tak, czy tak, powiedzą tak. Lekarzu, lecz się sam.
No to zawsze leczenie samego siebie jest trudnym zadaniem, natomiast myślę, że doświadczenia każdego człowieka z chorobami, z jego otoczenia, jego najbliższych też bardzo zmieniają pogląd lekarzy na wiele rzeczy, na podejście do chorych, na ich cierpienie, na ich oczekiwania. To jest bardzo trudny problem, ale od niedawna stosunkowo na uczelniach zaczęto zwracać uwagę, taki jest przedmiot jak profesjonalizm, bo ja zawsze mówię, że lekarz musi być tak profesjonalistą i musi mieć jeszcze takie ciepłe podejście do chorego. No ale nie każdy musi być ciepły, ale ten profesjonalizm musi być, bo wtedy nie dopuści do siebie, żeby zrobić coś złego.
I tak przeszliśmy od operacji do filozofii życia. Ale bardzo dziękuję panom za to spotkanie i za tą rozmowę.
Dziękuję bardzo.